Tematem mojej prelekcji będzie patriotyzm w myśli Karola Liebelta. Plan wykładu jest następujący. W pierwszej części powiem o dwóch sposobach badania patriotyzmu. W kolejnej przedstawię informacje o życiu i działalności Karola Liebelta. W trzeciej części przedstawię jego definicję miłości ojczyzny, a w ostatniej przedstawię jego koncepcję patriotyzmu. Patriotyzm może być badany w ujęciu normatywnym i wtedy określa się pewien ideał, czyli mówi się, w jaki sposób należy być patriotą. I patriotyzm może być badany również w takim ujęciu deskryptywnym, czyli przedstawia się albo postawy patriotyczne w określonym czasie i miejscu określonych grup ludności, albo przedstawia się rozumienie tego pojęcia. Wówczas to badanie staje się takim studium z historii intelektualnej. Specyfika refleksji nad patriotyzmem polega na tym, że siła perswazyjna tego badania, tej refleksji, zależy nie tylko od spójności i wiarygodności przedstawianych argumentów, ale również od postawy, jaką dana osoba przyjmuje w życiu praktycznym. I przypadek Karola Liebelta jest dosyć szczególny, dlatego że jego życie było zgodne z tym, co on głosił. Przedstawię zatem krótką informację o jego życiu. Liebelt urodził się 8 kwietnia 1807 roku w Poznaniu w rodzinie szewca. Bardzo wcześnie został osierocony. W 1822 roku umarł jego ojciec i to sprawiło, że on, aby się uczyć, musiał udzielać korepetycji, no i w ten sposób mógł kontynuować naukę w gimnazjum. Po skończeniu szkoły, po maturze, chciał studiować i wskutek pomocy swojego mecenasca, Pantaleona Schumana, i wskutek również pomocy arcybiskupa Teofila Wolickiego i namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego Antoniego Radziwiłła otrzymał stypendium i w latach 1826-1830 studiował w Berlinie. Studiował filologię klasyczną, filozofię i matematykę. Studia zakończył doktoratem pod tytułem O panteizmie filozofii, którego promotorem był Hegel. Nawiasem mówiąc, Liebelt był jego ulubionym i najzdolniejszym uczniem. Po obronie doktoratu odbył podróż po Europie Zachodniej, ale na wieś o wybuchu powstania listopadowego wrócił do kraju i brał udział w dwóch bitwach, w bitwie pod Ostrołęką i Chotczą. Został za to odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Po upadku powstania przyjechał do Poznańskiego, ale tam został aresztowany i 4 miesiące spędził w więzieniu w Magdeburgu. Po uwolnieniu otrzymał tak zwany wilczy bilet. Nie mógł zajmować stanowisk urzędniczych, pomimo że miał doktorat obroniony na Uniwersytecie w Berlinie. W 1834 roku ożenił się z Elżbietą z Jaworskich, która jednak zmarła krótko po ślubie, a rok później wszedł w związek małżeński z Marią Szumanówną, z którą miał 6 dzieci, 4 córki i 2 synów. W latach 40. XIX wieku w Wielkim Księstwie Poznańskim nastąpiła liberalizacja. Liebelt mógł wtedy podjąć pracę nauczyciela, zaangażował się w działalność społeczno-zawodową, publicystyczną, zaczął wydawać czasopismo Rok oraz zaangażował się w działalność konspiracyjną. Stał się jednym z przywódców Komitetu Poznańskiego, które przygotowywało trójzaborowe powstanie. Takie powstanie miało wybuchnąć pod koniec lutego 1846 roku. Libelt napisał nawet manifest do narodu polskiego. Jednakże tego manifestu nie zdołał wygłosić, gdyż kilka dni wcześniej, 14 lutego 1846 roku, został aresztowany. Powstanie wybuchło faktycznie 22 lutego w Krakowie, ale zakończyło się niepowodzeniem. Tymczasem Libelt półtora roku spędził w więzieniu, a w grudniu 1847 roku odbył się głośny proces berliński, w którym Libelt został skazany na 20 lat więzienia. Jednakże nie odsiedział tego wyroku, gdyż kilka miesięcy później w Berlinie wybuchła rewolucja. A Libelt wraz z innymi Polakami, którzy byli skazani w tym procesie, został uwolniony. W 1848 roku Libelt znów zaangażował się w działalność niepodległościową, działał w poznańskim Komitecie Narodowym, który wspierał powstanie. Po upadku powstania Libelt został członkiem Ligi Polskiej i kandydował do Sejmu Pruskiego. Pełnił tam funkcję prezesa Koła Polskiego. Właściwie przez całe lata 50. udawało mu się wygrywać wybory w swoim okręgu. W 1857 roku został jednym z założycieli Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Organizacja ta istnieje do dzisiaj, a wtedy, w połowie XIX wieku, chciała założyć w Wielkopolsce uniwersytet. To się jednak nie udało. Rok 1863 był rokiem bardzo tragicznym dla Libelta, gdyż wtedy w bitwie pod Brdowem zginął jego syn. Tutaj mamy przedstawioną na slajdzie obraz bitwy pod Brdowem. Libelt od roku 1850 mieszkał w dworku w Czeszewie. Tutaj mamy obraz tego dworku. A tutaj stan współczesny. Od 1868 roku aż do śmierci pełnił funkcję prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zmarł 9 czerwca 1875 roku. Punktem wyjścia rozważań Libelta jest polemika z poglądem negującym wartość patriotyzmu. Jak pisał bowiem wielkopolski filozof, cytuję, są liczący się do oświeconych, którzy przez źle zrozumiany kosmopolityzm, ojczyznę i wypływającą stąd narodowe stosunki i interesa nazywają ograniczeniem postępu, szkodliwym dla ludzkości, a w szczególności dla narodu zaślepionego patriotyzmem i stawającego z zaciętością w obronie partykularnych swoich interesów. Libelt podjął się obrony patriotyzmu w takim obszernym artykule pod tytułem O miłości ojczyzny. Ten artykuł został opublikowany w 1844 roku w czasopiśmie Rok, a potem był wielokrotnie przedrukowywany jako samodzielna książeczka, samodzielna broszura. Według Libelta rzecznicy kosmopolityzmu zarzucają zwolennikom patriotyzmu głoszenie fałszywej wiary jedności narodowej. fałszywej, gdyż trudno wskazać podstawy głoszonej jedności. Jak rekonstruował stanowisko kosmopolityczne Liebelt, tą podstawą nie jest język, ponieważ w społeczeństwie narodowym używa się rozmaitych gwar i dialektów, nie jest religia, gdyż w społeczeństwie są mniejszości wyznaniowe, nie jest położenie geograficzne, bo ono zmienia się wraz z granicami państwa, nie są obyczaje, gdyż w każdej prowincji są inne. Po co się tyle upierać za językiem wyimaginowanego adwersarza Liebelt? Jeżeli obcy język więcej udoskonalony, więcej wart, byśmy go sobie przyswoili, skoro światło rozumu złożone wśród obcych, nie wśród nas. Koniec cytatu. Przyłączanie się zatem do narodu cywilizacyjnie wyższego jest materialnie korzystniejsze. Cytuję. Jakbyśmy się dziś śmiali z parafianina, co na powiat, w którym mieszka, albo na wieś ojca swego, w której się urodził i wychował, ograniczyć by chciał ojczyznę i narodowość. Tak się z nas kiedyś śmiać będą, żeśmy się jak żółwie oskorupili w naszej narodowości, broniąc amalgamacji z narodami wyższymi od nas w oświacie. Liebelt zauważa, że miłość ojczyzny jest uczuciem i jako takie z trudem poddaje się racjonalizacji i uzasadnieniu. Pojęcie ojczyzny rzeczywiście nie jest wyrozumowane, pisze Liebelt. I każdy czuje tę miłość dla kraju i narodowości w całym sobie, ale jej pojęcia wypowiedzieć i rozebrać sobie nie umie. To sprawiło, że Liebelt podjął się próby charakterystyki pojęcia patriotyzmu w takich trzech triadach, które określały wymiar materialny, duchowy i żywotny. Wymiar materialny składał się z następujących elementów, mianowicie przywiązanie do miejsca, w którym człowiek przyszedł na świat, i obejmowało to również ustrój gospodarczy i ustrój polityczny. Z kolei wymiar duchowy obejmował obyczaje, język i kulturę, a szczególnie literaturę piękną. I wreszcie Liebelt wyróżniał wymiar żywotny, który obejmował państwo, kościół i dzieje. I teraz zanalizujmy tą pierwszą triadę. Według niego patriotyzm rozpoczyna się od lojalności wobec miejsca urodzenia. Jednakże przestrzega Liebelt, gdy, cytuję, naród nie uczuje jedności swojej w innych stosunkach, jako to w języku, literaturze, w rządzie, w instytucjach, w wychowaniu, tam się rozpaść koniecznie musi na prowincjonalne interesa rozpierające się i wyosabniające się nawzajem ze szkodą dla całości. Czyli tak rozumiane umiłowanie kraju ojczystego powinno być uzupełnione sprawiedliwym ustrojem gospodarczym. W kontekście XIX wieku Liebelt był zwolennikiem uwłaszczenia chłopów i upowszechnienia własności. Trzecim elementem tej pierwszej triady to jest ustrój polityczny i znów w tej broszurze Liebelt porównuje różne typy polityczne, różne ustroje i stwierdza, że dla narodu polskiego najodpowiedniejszy jest ustrój demokratyczny, a konkretnie monarchia konstytucyjna w wersji demokratycznej. Wreszcie Liebelt analizował wymiar duchowy. Składa on się z obyczajów języka i kultury. Według niego odrębne zwyczaje są podstawą wyodrębniania narodowości. W nich to bowiem najpełniej przechowuje się duch narodowy. Cytuję. Lud też najtroskliwiej w łonie swoim przechowuje obyczaje narodowe. One jedynym żywiołem jego ducha. Ojczyzna duchowa stoczyła się u niego w jedno ognisko. Wszystko tchnie tym jednym narodowym obyczajowym życiem. Jednakże kultura ludowa, kultura plebejska potrzebuje przeobrażenia w kulturę piśmienną. Wtedy zostanie utrwalona. I w tym kontekście Libelt pochwalał twórczość Karpińskiego, Brodzińskiego, Mickiewicza, Chopina, Kraszewskiego, tych twórców, którzy inspirację swoją czerpali z twórczości ludowej, z kultury ludowej. Wyższym elementem kultury jest język utrwalający myśli i uczucia danej społeczności. Swoje rozważania Libelt obrazował następującą metaforą. Narodowość jest sercem, język krwią, a literatura i oświata systemem nerwowym narodu. Trzecia triada opisywała wymiar żywotny ojczyzny, który określany był przez państwo, kościół i dzieje. Państwo w myśli Libelta było instytucją łączącą materialny wymiar narodu z duchowym. Stanowiło podstawę bytu politycznego i narzędzie realizacji woli narodu. Warunkiem bytu narodu jest poświęcenie jego jednostek w okresie pokoju i wojny. W okresie pokoju, dowodził Libelt, najważniejsze jest płacenie podatków, które, cytuję, są dziesięciną świecką dla ojczyzny. One są jej nerwem, jej siłą muskularną. Każdy wie, że organizacja państwa w pokoju i siła zbrojna narodowa, podniesienie, zaprowadzenie szkół, ulepszeń, bez podatków uskutecznić się nie dadzą. Podatki są więc pierwszym stopniem poświęcenia dla ojczyzny. Państwo, jak zauważa Libelt, wiąże człowieka z ziemią, ale Kościół z niebem. Poznański uczony odróżniał niewidzialny Kościół Chrystusowy istniejący w ludzkich sercach od jego zewnętrznych, ukształtowanych pod wpływem kultur narodowych, instytucjonalnych przejawów. I tutaj wymieniał Kościół katolicki, ariański, grecki, protestancki i anglikański. Według niego, cytuję, jako zaś państwo jest używotnieniem wszystkich praktycznych stosunków ojczyzny i na bycie politycznym polega, tak Kościół jest używotnieniem wszystkich uczuciowych, idealnych stosunków ojczyzny i na religii panującej polega. Kościół, jak państwo, jest żywotem obecności narodu, jest wielką, zewnętrzną, rzeczywistą postacią tej samej rozciągłości, co państwo i tej samej zewnętrznej organizacji, a tym samym tych samych silni i potęg narodowych. Libelt popierał koncepcję religii panującej, ale był jednocześnie gorącym zwolennikiem tolerancji religijnej. I ten swój pogląd uzasadniał rozróżnieniem na wiarę i religię. Wiara według niego jest wewnętrzną relacją wiążącą sumienie człowieka z absolutem. A z kolei religia jest zewnętrzną manifestacją wiary objawiającą się w prawach społecznych i obyczajowych. Tolerancja powinna zatem istnieć w sferze wiary, lecz już nie religii, choć należy dążyć do tego, by mniejszości religijne w jak najmniejszym stopniu odczuwały dyskryminację. Pisał Libelt, cytuję, innowiercy nie mogą mieć ojczyzny swojej w religii panującej, ale ją mają we własnym kościele, acz tylko tolerowanym. To odszczepienie się od wspólnej ojczyzny narodu będzie tym mniejsze, im mniej krajowcy czuć będą, że są odszczepieńcami, to jest im mniej z tego powodu doznawać będą ukróceń wolności w wielorakich stosunkach życia familijnego i politycznego. Koniec cytatu. Celem narodu jest realizacja posłannictwa ducha, który materializuje się i objawia w poszczególnych narodach. Liebelt zakładał, że każdy naród przeżywa wiek młodzieńczy, wtedy się formuje charakter narodu i ulega specyfikacji jego posłannictwo w dziejach. W wieku męskim to posłannictwo i ten charakter się stabilizuje i wytwarza się pewne stałe instytucje polityczne i religijne oraz tworzy się dzieła kultury. No i każdy naród też może przejść, czy może zaginąć. Śmierć narodu następuje wtedy, gdy dany naród traci poczucie misji. Ta koncepcja była wzorowana na Hegelu. I wydaje się, że choć wizja Liebelta należy do epoki romantyzmu, a w twórczości poznańskiego filozofa widać wyraźnie wpływy Hegla, którego był ulubionym uczniem, to jego koncepcja miała oryginalny, innowatorski charakter. Liebelt pisze, i tutaj jest nieodrodnym dzieckiem romantyzmu, o narodowym posłannictwie. Ale warunkiem powodzenia tego posłannictwa jest odbudowa własnej państwowości i ekonomiczna modernizacja kraju. Czyli tutaj romantyczny cel był powiązany z pozytywistycznymi środkami. Jego wizja patriotyzmu łączy zatem przywiązanie do ojczystego kraju z troską o demokrację i emancypację gospodarczą oraz edukację mas włościańskich, no i tych członków społeczeństwa, którzy byli z jakiegoś powodu wykluczeni. Taki program działania był określany przez Liebelta mianem pracy organicznej i miał on na gruncie polskim charakter oryginalny i prekursorski. Liebelt wyprzedzał o ponad pokolenie program pracy u podstaw, który został sformułowany na gruncie warszawskiego pozytywizmu w Królestwie Polskim. Co więcej, postawa Karola Liebelta stanowi rzadki przypadek spójności pomiędzy tym, o czym pisał w swojej twórczości filozoficznej, a tym, co czynił w życiu publicznym, płacąc za to często wysoką cenę. Warto więc do dzieł Liebelta sięgać, tym bardziej, że są one dostępne i w formie papierowej, i też w formie elektronicznej. Dziękuję Państwu za uwagę.